jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu, a moją gościnią dzisiaj jest Aleksandra Woźniak. Ale nim przedstawię ją tak oficjalnie, to powiem, że sama lubi o sobie mówić, że jest Ireną Kwiatkowską polskiej sceny startupowej. Obecna jest w wielu rolach, programach rozwojowych, kobieta, która żadnego wyzwania się nie boi. A mowa o przedsiębiorczyni, mentorce pokolenia Z, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorce studiów MBA Uniwersytetu WSB Merito oraz podcasterce, autorce podcastu Trening Upadania. Cześć Olu.
Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję, że zacytowałaś tą Irenę Kwiatkowską. Tak, Krystyną dzisiaj się czuję totalnie w swoim zabieganiu, bo to jest metafora, która zdecydowanie opisuje mój obszar biznesowy. Żadnej pracy i wyzwania się nie boję.
No właśnie, a dzisiaj będziemy o tym mówić. Będziemy rozmawiały o porażkach, o obawach z tym związanych i właśnie zainspirował mnie tytuł Twojego podcastu Trening Upadania i też temat porażek. Dlaczego w ogóle my tak bardzo się ich boimy?
No, porażki są niewygodne. W ogóle to słowo, jak ja mówię o tym, że zajmuję się porażkami, że gdzieś się próbuję oswajać porażki, to wielu ludzi mówi, że ojej, to jest takie brzydkie słowo, to jest takie niewygodne, szorstkie słowo. Porażki, błędy, niepowodzenia, tak to można gdzieś sobie synonimy wymienić. My się boimy tych porażek głównie dlatego, że to zagraża naszej samoocenie. To jest tak, że to jest rysa na naszej pewności siebie, naszej samoocenie takiej, jacy my jesteśmy inteligentni, wspaniali, cudowni. I wymaga naprawdę pogodzenia się czasami, wzięcia tego na tak zwaną klatę, że właściwie my jesteśmy trochę mniej inteligentni, mniej przenikliwi niż zakładaliśmy. I wchodzi tutaj coś, co nazywa się w psychologii dysonansem poznawczym. I wszędzie tam, gdzie cokolwiek zagraża naszemu poczuciu własnej wartości, zaczynają się ciekawe rzeczy, zaczynają się wyparcia, reinterpretacje tych faktów, odsiewanie niewygodnych informacji, tak zwane odwracanie kota ogonem. No i chronimy sobie takie bezpieczne założenie, że właściwie no w danej sprawie no to po prostu brakuje dowodów na odmienny punkt widzenia. I wiesz, jeżeli chodzi o to, ostatnio były matury, ostatnio były wyniki. Jeżeli myśleliśmy, że jesteśmy ponadprzeciętnie inteligentni, a okazuje się, że no trochę słabo nam poszło. I powiedzenie jednorazowo, dobra, miałem zły dzień, tak poszło, no pełne wyparcie, pełne odwrócenie kota ogonem. Jednorazowo to ojojanie jakoś nas tam gdzieś chroni. Wielorazowo powoduje, że my się po prostu nie rozwijamy. I tak jak w tym przypadku, konkretnym tej matury, testu, jakiegoś złej randki, rzeczą powiedzmy codziennym, trywialnym, to takie wypieranie może trwać powiedzmy ciut dłużej i nie dzieje się nic złego, tak w poważnych rzeczach, to znaczy błędzie inżynierów, to znaczy błędzie lekarskim, błędzie pilotów, błędzie maszynisty, tam gdzie realnie ucierpiał człowiek, zginął człowiek i wypieramy, że no właściwie no to są takie trudne te operacje, to jakby to tak bywa czasami, no to już jest źle, to już to samo usprawiedliwienie nie do końca nam służy i te reinterpretacje tak naprawdę, one nas pozbawiają jednej z najbardziej wartościowych rzeczy, czyli takiej okazji do rozwoju.
Bo niektórzy mówią w ogóle o porażkach, że nie ma porażek, są tylko lekcje. Co ty o tym myślisz? To są te porażki czy lekcje?
Wiesz co, tak, to ja się spotkałam z takim nastawieniem i to niezależnie, czy mamy kobiety, czy mamy mężczyzn, niezależnie od tego faktoru, jeżeli w domu wychowywano nas, jeżeli mieliśmy otoczenie wspierające nas, nawet w błędach, kiedy nam się nie udało i słyszymy od mamy, taty, babci, nauczycielki, dobra Jasiek, w porządku, wyciągnij tutaj, wiesz, zobacz, co zrobiłeś źle, następnym razem będzie dobrze, jestem z ciebie dumny, dobrze ci poszło, to my rośniemy, że faktycznie ten mecz nie kończy się nigdy i my sobie tak gramy do końca naszych dni. Ale jeżeli wychowujemy się w środowisku, kiedy za każdą jedną czwórkę, trójkę, jakikolwiek błąd, ty debilu, no niestety wielu z nas słyszało takie brzydkie słowa, ty się nie nadajesz, ty zostaw tę matematykę, ty zostaw te języki, ty zostaw cokolwiek innego i takie od razu kultura takiego wytykania wręcz palcami, no to cóż, później dzieje się tak, że nazywamy każdy drobny błąd i drobne niepowodzenie ogromną porażką i ogromnym dramatem.
Albo, myślę też, bardzo często może być tak, że w ogóle nie podejmujemy wyzwań z obawy przed porażką.
To też tak, to też sprzyja, zdecydowanie.
Tak, bo myślę, że to na pewno jest w dużej mierze związane chociażby z naszym systemem edukacji, który bardzo mocno skupia się na poprawianiu słabości. Wiesz, ja zajmuję się też talentami Gallupa i rozwojem opartym o mocne strony. I ta koncepcja zakłada, że my powinniśmy zajmować się swoimi mocnymi stronami i na nich pracować i je rozwijać, bo wtedy dążymy do sukcesu. Natomiast tradycyjny model rozwoju zakłada, że my, jeżeli my nieustannie skupiamy się na poprawianiu słabości, to jest trochę tak, jakbyśmy nieustannie uciekali przed porażką, czyli żeby ona nas nie dogoniła, żeby jakiś błąd nas nie dogonił.
No, to jest straszne. Uwielbiam Gallupa i to też podczas naszego pierwszego spotkania mnie jakoś w tobie ujęło i zauroczyło, jak ty pięknie o tym opowiadasz i faktycznie jak dobrze robisz dla społeczeństwa, szerząc tę ideę, bo faktycznie skupiając się na tym, żeby nauczyć wiewiórkę jeszcze lepiej wspinać się na drzewo, jest dobrym pomysłem, a nie żeby ona nagle fruwała. Chociaż w Disneya bajkach często latają, ale to bajki właśnie są. I to też zależy od tak naprawdę kultury, w jakiej żyjemy. To też zależy od mindsetu w ogóle, bo dobre przeżywanie porażek, to co powiedziałaś przed chwilą, żeby uchronić od porażki, nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma takiej opcji. My wszyscy popełniamy błędy i przez to stajemy się lepszymi ludźmi. Przez to idzie cały rozwój nas, ludzików, do przodu. Nikt od razu nie stworzył za pierwszym razem bezbłędnie super prosperującego, rentownego przedsiębiorstwa. ChatGPT, który w tym momencie jest głośny z każdej możliwej strony. Teraz już jest która? Czwarta, piąta wersja? No właśnie, piąta wersja. Kolejna.
Kolejna.
Kolejna, kolejna, kolejna. Wszędzie każda branża potrzebuje błędu i dobrego nauczenia się z niego, wyciągnięcia wniosków i implementacji tego, co może być lepsze, sprzyjające, bardziej wartościowe. Pierwsze studia, które kończyłam, to mechanika budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej i tam wiele, oprócz silników i innych układów, uczyłam się też zarządzania w motoryzacji i ja bardzo często na swoich warsztatach wspominam o Toyocie, która jest rewelacyjnym przykładem do tego, jak działać z porażką, jak uczyć się na błędach. Tam jakikolwiek człowiek na linii produkcyjnej, który nagle zauważy błąd, ma specjalny sznureczek, pociąga go, wszystko się zatrzymuje, autentycznie wszystko. Przybiegają, zlatują się menadżerowie, patrzą, co się wydarzyło, dają mu zlecenie, dobrze, panie Huang, jakoś teraz robimy to i tamto. Biorą ten błąd na tapet i zaczynają go analizować, mówią, dobra, musimy to wdrożyć do naszej metodologii trochę inaczej, to jednak nie zadziałało, na przyszłość będziemy mądrzejsi. To jest jeden do jednego to, co naprawdę możemy skopiować, nawet nie inspirować się, skopiować żywcem do swojego życia.
Bardzo często o tym słyszymy, że to jest dobre, że na błędach się możemy uczyć, że są właśnie szansą na rozwój. Niemniej jednak ja wciąż obserwuję ludzi, którzy się jakoś tego boją, że wolą jednak nie popełniać błędów. I to też chyba jest związane w ogóle z naszą naturą, bo chociażby jak pomyślimy o tym, jak dostajemy pozytywny feedback, to jak on krótko cieszy, dopóki nie będzie nawet jakiegoś malutkiej informacji o tym, że no tak, jest świetnie, a tutaj jedną rzecz jakbyś poprawiła, to by było lepiej. I wtedy bardzo często przestajemy myśleć o tych wszystkich pozytywnych rzeczach, tylko zaczynamy myśleć o tym, ojej, mam tutaj taki błąd, więc to jest dla nas niewygodne i nawet mówi się, że czasami, żeby zniwelować ten negatywny feedback, potrzeba aż 7 pozytywnych wzmocnień, więc chyba też jest tak z natury, że my, no oczywiście gdzieś boimy się tego dyskomfortu, który porażka, czy też jakiś błąd powoduje, też ten feedback negatywny, no bo to, co powiedziałaś na początku, to jest związane z naszą samooceną, poczuciem własnej wartości. I ciebie, Olu, jeszcze jako ekspertkę właśnie od tego tematu chcę zapytać, jak ty widzisz, czy w ogóle obserwujesz trendy na rynku, na świecie, czy są jakieś miejsca, gdzie według ciebie porażki nie mają złej renomy? Bo ja jakiś czas temu byłam na takim spotkaniu z autorem książki Startup Nations, Polem Zingerem, chodzi tak naprawdę o Izrael. I z tego spotkania z tym autorem dowiedziałam się, że w Izraelu porażka jest wręcz gloryfikowana i że to jest między innymi ta porażka i ta gloryfikacja i takie pytanie, ile już porażek miałeś, to jest wręcz powodem do celebracji sukcesu, bo to znaczy, że coś już umiesz, że nie jesteś początkującą osobą w tym świecie startupów. Co ty o tym myślisz?
Bardzo się cieszę, że poruszasz jedną z moich ulubionych książek, którą kiedyś dostałam od swojej mentorki do przeczytania. Zakochałam się jeszcze bardziej w Izraelu wtedy, bo tak, faktycznie zdecydowanie Izrael jest jednym z pionierów, jeżeli chodzi o w ogóle startupy, to tak, to jest to, mówi się, druga Dolina Krzemowa, tutaj Bliskiego Wschodu. Z drugiej strony właśnie podejście, tak jak wspominasz, tak jak autor książki, notabene tak jak wczoraj spotkałam się ze znajomym, który jest właśnie, pochodzi z Izraela, mieszkał połowę swojego życia dorosłego w tam, teraz mieszka w Warszawie i widzi te różnice i opowiadał dokładnie ze swoich doświadczeń to, co w książce można przeczytać. Ale ja bym nawiązała przede wszystkim do tego, co pamiętam z drugich moich studiów, czyli SGH i zarządzania strategicznego, kiedy poznałam takiego pana, który nazywa się Hofstede. I ten pan, on stworzył takie wymiary kulturowe, 6 wymiarów różnicujących kultury i 2 są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o podejście do porażek. Mianowicie, tam jest między innymi podejście dystans władzy, unikanie niepewności, kolektywizm albo indywidualizm i jeszcze inne, ale to nie dzisiaj o tym wykład. I jak zobaczymy, pierwsze co, dystans władzy, czyli to, jak my podchodzimy jako społeczeństwo, naród do hierarchii, do tego, czy akceptujemy ten hierarchiczny porządek, czy potrzebujemy tego tak zwanego idealnego szefa, dobrotliwego autokraty, czy może właściwie stażysta może sobie pogadać z CEO i to jakby jest super, bo oni się wymieniają swoim spojrzeniem. I właśnie tak jest w Izraelu. To znaczy stażysta, nie wiem, junior gdzieś na początku swojej drogi może podważyć stosowność miejsca swojego szefa na tym miejscu. Znaczy, dlaczego ty jesteś właściwie moim szefem? Albo może powiedzieć, słuchaj, wiesz co, ja nie do końca się zgadzam z tym, co ty teraz powiedziałeś na tym spotkaniu. Ja mam takie i takie na to spojrzenie, mam takie i takie swoje doświadczenie, może wiedzę. Usiądźmy, porozmawiajmy. I ten szef jak najbardziej mówi, okej, nie wiedziałem, nie znałem tych badań, usiądźmy. No i tam się dzieją cudowne rzeczy. U nas, ja wielokrotnie od przedszkola stosowałam tę metodę izraelską. W Polsce nie róbcie tego w domu, bo możecie mieć przekichane, aż do dziś mam często przekichane, chociaż teraz mam trochę więcej pewności siebie, trochę więcej dystansu też, ale ja tak robiłam na przykład w życiu swoim zawodowym, do momentu, kiedy nie zostałam wyrzucona z pracy z hukiem, z godnością i z klasą, bo miałam wtedy piękną sukienkę, były to moje 25. urodziny. Rano przyniosłam pączki, a wieczorem wyleciałam z hukiem, bo bardzo często się stawiałam swojemu szefowi, nie zgadzałam się z nim, chciałam dyskutować, często też nie podobało mi się, że moje pomysły były podpisywane tylko jego nazwiskiem. Mam tych przykładów sporo, ale to też znowu nie chciałabym zanudzać naszych słuchaczy i słuchaczek. To jest przykład realny, jak podchodzimy do hierarchii. I teraz, jeżeli pielęgniarka widzi, że profesor robi coś nie do końca dobrze, bo A, jest zmęczony, bo B, nie doczytał może tego, co ona akurat przeczytała, C, jeszcze 100 innych rzeczy, ona... Nie wiem, jaką musiałaby mieć super ekstra odwagę w sobie i doktor Queen gdzieś, która chciałaby uratować życie, no po prostu nie jest to prawie możliwe, żeby się sprzeciwiła swojemu przełożonemu. Tak samo w branżach inżynieryjnej, w policji, w służbach mundurowych szeroko pojętych i tak dalej, i tak dalej. Tam jest hierarchia, koniec. Mówiąc brzydko, morda w kubeł, nie znasz się, jesteś dopiero stażystą.
Tak,
a ja, jeszcze sekundkę daj mi tylko, bo chcę zniwelować to niefajne poczucie, że raz zostałam wyrzucona, nie zostałam. Kiedyś w jednej korporacji szefowa zaprosiła mnie do bardzo dużego projektu, mimo że byłam stażystką. Nauczyłam się ogromnie dużo i korporacja okazało się, że zyskała projekt, który nawet sama centrala wzięła do siebie, zaadoptowała, a agencja, która to zrobiła, dostała wyróżnienie roku za design roku. Także to jest kwestia, widzisz, ujęcia może ego, może właśnie zdrowego spojrzenia na drugiego człowieka.
Ale widzisz, też dzięki, że opowiedziałaś o tej historii, że zostałaś pozbawiona pracy, że ktoś cię zwolnił, no bo dla wielu osób byłby to taki, no właśnie, to byłaby taka porażka, prawda, że ktoś mnie zwolnił. Ja też zostałam raz zwolniona z pracy. Dzisiaj dziękuję tej osobie, że mnie zwolniła, chociaż w tamtym momencie było to w ogóle też inna historia, może kiedyś o niej opowiem, ale na tamten moment to był taki, Boże, no to jest porażka, ja zostałam zwolniona z pracy. Co było dla mnie niemożliwe jako osoby, która zawsze była bardzo ambitna, zawsze najlepiej się uczyła, więc to było no, takie trudne, tak? Nagle cię z jakiegoś powodu ktoś nie chce, więc to też jest taka porażka, ale oczywiście było to dla mnie świetna opcja do rozwoju. Ale chcę też nawiązać do tego, o czym powiedziałaś, czyli o tych kulturach organizacyjnych i o tym właśnie, czy chociażby tutaj poruszyłaś na przykład pielęgniarka, która nie sprzeciwi się profesorowi czy lekarzowi, gdzie tam są takie hierarchiczne rzeczywiście miejsca pracy. I ostatnio przeczytałam książkę Fearless Organizations, która porusza temat bezpieczeństwa psychologicznego w pracy. I to, jak podałaś przykład Toyoty, to też jest niesamowicie ciekawe, jak autorka opowiada o tym, że robiła badania i okazało się, że myślała, że w miejscach, gdzie będzie bezpieczeństwo psychologiczne, czyli że ludzie właśnie mogą z powodzeniem i bez stresu powiedzieć, że popełnili błąd, że mogą przyjść do swoich przełożonych i powiedzieć, że widzą, że coś nie funkcjonuje, to początkowo założyła, że na pewno te organizacje będą takimi organizacjami, gdzie popełnia się mniej błędów. Jak była zdziwiona bardzo, kiedy okazało się, że te badania pokazały coś zupełnie innego. Otóż okazało się, że w miejscach bezpiecznych psychologicznie, właśnie to jest to psychological safety, które w literaturze anglojęzycznej tak się nazywa, wykazywano, że tych błędów jest więcej. Właśnie dlatego, że ludzie mieli gotowość do zgłaszania. Na koniec dnia organizacja na tym zyskiwała, że ktoś nie bał się powiedzieć, a bardzo często w wielu organizacjach, pewnie sami, jak tutaj nas słuchacie, to możecie kojarzyć różnego rodzaju sytuacje, na przykład trudne, jakiegoś tak zwanego fuck-upu w pracy, który myślimy, jak zatuszować, jak sprawić, żeby nikt się nie dowiedział, albo jak sprawić, żeby właśnie nim ktoś się nie dowiedział, klient, szef, szefowa, ktokolwiek i jakie to też emocje trudne powoduje. Więc no tutaj też myślę, że te porażki czy też błędy ogólnie mają taką złą sławę, no też związane jest to w bardzo dużym stopniu z no właśnie z naszą kulturą, z tym, o czym powiedziałaś i z tym, jak też organizacje wyglądają.
Wiesz, siłą nauki jest ta metodologia jakby radzenia sobie w połączeniu z odpowiednim mindsetem, nastawieniem. I tak jak jeszcze a propos tego Hofstede'a całego, to właśnie Izrael ma bardzo, bardzo niski próg, jeżeli chodzi o dystans władzy. My dosyć wysoki, bo prawie 70 na skali do 100, oni 13. I z drugiej strony, o czym chciałam króciutko powiedzieć, to jest to unikanie niepewności. Unikanie niepewności to jest taka kultura do tego, że mamy sztywne kody, sztywne zasady, przekonania, zachowania, nie tolerujemy jakiejś odrębności, koniec. I tego się trzymamy. I to jest tak jak w Galupie, komunikatywność może być dobra i zła, bo ma swoją ciemną stronę tego, że możemy nie dawać przestrzeni drugiej osobie w rozmowie, ale może być darem, bo networkingowo radzimy sobie świetnie. To tak samo tutaj to unikanie niepewności, pewne kody zachowania, czyli w metodologii radzenia sobie z porażką, z błędem są potrzebne, ale teraz hierarchia w naszej kulturze, jeżeli będzie niska, jeżeli będzie nastawiona na to, okej, mamy metodę, ale mamy otwarty mózg, umysł, dajemy sobie prawo do popełniania błędów, uczymy się z tego, no to to jest creme de la creme, to jest idealny duet do tego, żeby stworzyć organizację wspierającą uczenie się z błędów, bo te błędy będą, koniec, będą zawsze, a nie która patrzy, stygmatyzuje, wytyka wręcz błędy i paraliżuje ludzi. Tak jak ty powiedziałaś, świetnie. Dokładnie z tym się też spotkałam, że jak tu by zamaskować to, co nam nie wyszło. A wielokrotnie klient dużo bardziej chce współpracować z korporacją, która mówi, okej, przepraszam, nawaliliśmy, tu nam nie wyszło, źle policzyliśmy, co możemy zrobić, jak możemy to wyjaśnić i tak dalej. Ta ludzkość, autentyczność, która też jest takim teraz marketingowym, dobrze sprzedającym się wartością, będąc autentycznością, jeżeli tak można powiedzieć, tym przyznawaniu się do błędu i wyciąganiu z tego lekcji jest, no myślę, trendem, ale wręcz też bardzo potrzebnym elementem w budowaniu kultury organizacji w dobie tej niepewności, którą teraz mamy, w dobie tej zmienności, jaką mamy i w dobie masowych wypaleń, depresji, frustracji, odejść, fluktuacji itd., itd.
Tak, to poruszasz bardzo, znowu mi się kilka otworzyło, słuchaj, tutaj drzwiczek.
A mamy tylko 20 minut jeszcze.
Otworzyło mi się kilka różnych tutaj wątków w głowie. Pierwsza rzecz, która mi się przypomniała, to też jest to, że bardzo wiele organizacji w swoich wartościach wpisuje chociażby innowacyjność, albo właśnie kreatywność, tylko nie przyzwalają ludziom na błędy i się dziwią, dlaczego ta
To jaką są innowacją w takim razie?
No właśnie.
Innowacje to jest to, że spróbujesz raz, jak w laboratorium. Mieszasz plus minus, tutaj się coś tam, o, nie udało się, dobra, to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Za setnym razem, ty, wyszło, coś tam jest, coś się dzieje.
Tak, ale to wiesz, potem jest taki dysonans pomiędzy wartościami deklarowanymi, a tym tak naprawdę, co organizacja oczekuje od ludzi, to jest coś, co w ogóle nie jest prawdziwe, jeżeli właśnie ludzie na te błędy nie przyzwalają. Myślę też, że dużo mówi się dzisiaj o takim też servant leadership, o tym, że ta transparentność jest też niezwykle ważna, że liderzy, liderki świetnie, jeżeli potrafią powiedzieć, pomyliłam się, nie wiedziałam tego, czyli że też potrafią przyznać się do błędów, bo to, co ja też widzę, to jest też coś, co po prostu łączy ludzi w zwykłej relacji. co sprawia, że ludzie stają się bardziej partnerscy dla siebie, bardziej ludzcy, a nie są właśnie takimi pomnikami w ogóle jakimiś tutaj czci wielkiej, gdzie tutaj po prostu to jest ostateczny głos. I jeszcze trzecia rzecz, która mi się tutaj uruchomiła, no to jest to power of vulnerability, o którym mówi Brené Brown, czyli ta siła takiej wrażliwości. Pewnie do końca tak się tego nie da przetłumaczyć, ale też, że to idzie w parze z odwagą. Miękki brzuszek, czyli też o tym, że żeby być odważną osobą, żeby się mierzyć z wyzwaniami, trzeba mieć też gotowość na to, że co jakiś czas nas coś zrani i że też może nam się coś nie udać. No i to jest bardzo połączone, a wydawać by się mogło, no jak odwaga z miękkim brzuchem, nie? Więc jak odwaga, to zbroja i siła, a miękki brzuszek, no to po prostu jakiś mięczak, tak? A tutaj jest gdzieś, właśnie okazuje się, że jedno bez drugiego nie istnieje.
Zdecydowanie tak. Wielką odwagą jest być słabym. To wiele osób i na Instagramie, LinkedInie gdzieś się uzewnętrznia i piszą o tym. Szkoda, że później tego nie robią, ale to już jest gdzieś inny fragment, który mnie boli. Powiedziałaś o servant leadership. Ja na razie mam obserwację taką, że w Polsce jest, ty jesteś servant, a ja jestem lider. I to jest servant leadership. To tak to rozumieją. Wiesz co, no dużo jest do sprzątnięcia i do ułożenia. Nie jest źle, bo się to naprawdę poprawia. Ludzie chyba się budzą po tych ostatnich intensywnych 3 latach. Aczkolwiek mi brakuje właśnie już, przejdźmy do działania. Już tyle rzeczy zostało powiedzianych. Boom podcastowy nawet dosięgnął mnie. Osobę, która nie za bardzo lubi się mimo wszystko publicznie uzewnętrzniać. Ja jestem człowiekiem czynu i wolę robić. Już jakby idźmy, róbmy. Zbierzmy siły, zbierzmy szeregi i do wspólnego worka w imię właśnie tych miękkich brzuszków, dobrej organizacji, gdzie idziesz i mówisz, kurczę, dzisiaj naprawdę no nie wyszło. I porozmawiajmy, zobaczmy, dajmy przestrzeń sobie na to, być ludźmi, bo to, co ty wymieniłaś, tych wszystkich fajnych autorów i właśnie te idee jakieś do wdrożenia, one są bardzo dobre, bardzo sprzyjające ogólnie naszemu dobrostanowi, który leży i kwiczy w tym momencie. I szkoda, bo kurczę, ja znam mnóstwo fajnych osób, które są ekspertami autentycznymi, nie patoekspertami, nie, że przeczytały jedną książkę. Naprawdę wykształcone, wspaniałe, cudowne osoby. Zbierzmy się, kurczę, razem. Róbmy to, żeby ta kultura popełniania błędu była, no dobra, no żyćko, no stało się, no wyciągnijmy wnioski, wdróżmy to, nauczmy się, bądźmy innowacyjni. Idźmy, pójdźmy, zróbmy, tak? Irena Kwiatkowska apeluje.
No dobra, no to przychodząc do działania, to Ola, od czego zacząć oswajanie tych porażek?
Wiesz co, jeżeli chodzi o porażki, to jest dosyć skomplikowany proces, bo to nie jest jednorazowy event i namaste i inne hokus pokus. To jest proces, to jest trening upadania. Stąd też trochę inspiracja mojej nauki jazdy na nartach, kiedy trener wziął mnie i zaczął mnie uczyć, jak upaść, bo wiedział, że i tak upadnę i nie chciał, żebym sobie rozbiła głowę od razu, a dobrze upadła i jeździła dalej cały sezon. Stąd trening upadania zaczyna się od małych kroków, od tego, że na przykład próbujmy. Będzie to nas zawsze kosztowało niewygodne uczucie w brzuszku, że no nie jesteśmy idealnie przygotowani, nie jesteśmy ekspertami może już, a może nie powinniśmy, może jeszcze warto poczekać, a może jeszcze coś zdobyć, jakąś wiedzę. Generalnie ja zauważam u siebie, że perfekcjonizm nie pomaga. Ja w tym momencie bardzo mocno przepracowuję sobie swoje perfekcyjne wyobrażenie świata i to, żeby odpuszczać i dawać sobie przyzwolenie na 80%, a nie, że zawsze 100%. To pomaga w radzeniu sobie z porażką. Na pewno to, co ty robisz, czyli poznanie swoich talentów, pomaga, ponieważ wtedy, jeżeli jesteśmy w złej pracy, na złym stanowisku i cały czas pracujemy z naszym 27 i niżej talentem, to będzie to naprawdę orka pańska. A jeżeli przejdziemy na top 10 naszych umiejętności i dobierzemy swoje miejsce pracy do tego, co faktycznie nam wychodzi i w czym możemy być jeszcze lepsi, to ta porażka po pierwsze będzie przyjemniejsza, bo uczymy się już we własnym jeziorku doskonalenia, a z drugiej strony będzie taka, no dobra, teraz to nie był idealny tekst, ale już był, bo był na 45 stronie, to teraz walczę o to, żeby być na 40 stronie w tej gazecie na przykład, jeżeli, nie wiem, jestem dziennikarką i tak sobie będę skrobać pomalutku małymi kroczkami. Zdecydowanie jedzenie małymi łyżeczkami sprzyja nauce. I to my możemy zrobić. To są jakieś pierwsze rzeczy, które gdzieś w tym momencie mi się nasuwają. A no wiesz, druga strona to jest kultura organizacyjna, czyli tam, gdzie pracujemy. To jest otoczenie, w jakim jesteśmy. No i tu już są grubsze tematy, dłuższe tematy i mniej często zależne od nas.
Tak, czyli trzeba próbować, krótko mówiąc.
To jest pierwsza, jedyna rada, jaką ciocia Ola dzisiaj daje, próbować. Tak, zdecydowanie.
Przy co mi to się też bardzo zgadza. No, ja też pracuję jako coachini, też z klientami, z klientkami i bardzo często takim tematem, z którym, może nawet nie tematem, ale to, z czym mierzą się ludzie, to jest taki właśnie lęk w ogóle przed spróbowaniem. Że my bardzo często chcemy, żeby właśnie to nie była próba, tylko żeby za pierwszym razem już wyszło. I czasami stawiamy sobie od razu takie wielkie cele i mówimy sobie, no dobrze, to jak ja już teraz, nie wiem, będę coś tam robić, to już muszę być stuprocentowo przygotowana i ja muszę to już to i muszę to i jak już zacznę, to już będzie idealnie. I właśnie nie ma w tym wszystkim próby. Nie ma w tym wszystkim próbowania na małych krokach, a czasami właśnie te, bardzo często słyszę, że to ludzi powstrzymuje przed w ogóle zrobieniem czegoś, lęk przed tym, że nie będzie idealnie za pierwszym razem. I nawet wczoraj miałam taką interwizję coachingową, bo coachowie też co jakiś czas muszą przechodzić przez takie treningi dla siebie, żeby sprawdzać, gdzie są. I jak sobie popatrzyłam, jakim typem coacha ja jestem, to nawet tu mam zapisane i pomyślałam sobie, że jestem taką coachinią budzącą do działania, wzmacniającą wiarę w siebie, wspierającą odkrywanie potencjału. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo mi się to skojarzyło właśnie z tym próbowaniem. Mam też ja poczucie, że zawsze ja lubiłam próbować różnych rzeczy i myślę, że to ma duży związek z budowaniem pewności siebie. Tak też obserwuję to z klientami, z klientkami, z ludźmi na warsztatach, że właśnie rzucanie się od razu na wspinaczkę na Mount Everest jest po prostu z góry skazane na niepowodzenie, przynajmniej albo rezygnacja. Jeżeli zaczynasz od małej górki, to zdobywasz to doświadczenie i jest ci po prostu coraz łatwiej, a poza tym masz już w plecach taki bagaż doświadczeń, nie? Że już wiem na przykład w ogóle jak się idzie pod górę, nie? Albo wiem na przykład, że pogoda może się zmienić.
Albo, że nie klapki, a lepiej buty za kostkę.
Tak, tak, tak. No właśnie, to są te takie rzeczy, których byśmy się nie dowiedzieli, próbując wszystko od razu przygotować na 100%. I myślę, że ten lęk ogólnie przed porażką bardzo nas często blokuje. Blokuje nas w działaniu.
Dokładnie tak. Wiesz, to o czym zaczęłyśmy naszą rozmowę, po prostu rysa na naszej pewności siebie, na tej samoocenie, że jesteśmy, mamy wizję siebie, wyobrażenie siebie i porażka często pokazuje prawdziwy obraz nas na tu i teraz. Wydawało nam się, że jesteśmy świetnym mówcą. Kurczę, ale mieliśmy taką tremę, że zapomnieliśmy przedstawić gości. Wydawało nam się, że właściwie ten angielski na maturze to nam pójdzie na stówę. Cholera, poszło na 79%, coś poszło nie tak. I teraz wiesz, przyznanie się do tego jest, no znowu, wielką miarą też dojrzałości, samoświadomości. Do tego dochodzi się trochę też z wiekiem, doświadczeniem właśnie, z tym plecakiem, który gdzieś tam można naładować. Stąd ja się nazywam tą Ireną, bo ja po prostu, ja nie wiem skąd to mam, bo ja trochę miałam z domu takie, dobra Olusia, dawaj, ale z drugiej strony często słyszałam, dlaczego nie 5, a 4,5, dlaczego nie zaliczyłaś tego egzaminu za pierwszym razem, tylko za trzecim i tak dalej, więc miałam takie mieszane komunikaty. Nie powiem, że byłam wychowywana 100% w tej kulturze wspierającej gdzieś błędy. Ja tak bardzo chciałam znaleźć siebie i tak bardzo jakoś wierzyłam, ja nie umiem powiedzieć, skąd to się u mnie wzięło, skąd ta glina, że to próbowanie spowodowało moją pewność siebie, spowodowało moją otwartość, moje pewne postawy, którymi ja się dzielę z młodymi ludźmi podczas też mentoringu i też zresztą trening upadania stąd się wywodzi, od tych młodych ludzi, kiedy na Uniwersytecie Warszawskim miałam przyjemność pracować przy kursie przedsiębiorczości. Wspaniali ludzie, mądrzy, inteligentni, ambitni, tacy wybij okno, uwielbiam. I oni za pierwszym razem chcieli stworzyć idealny pitch deck, a oni za pierwszym razem chcieli mieć super, ekstra, wspaniałe rozwiązanie. Ja mówię, ej, ale wy to robicie pierwszy raz. Nauczcie się, zobaczcie, poczujcie, wyjdźcie na tą scenę, pobawcie się tym. Na kolejnych kursach, jak wam się spodoba, to pójdziecie. Są różne inne też akceleratory. Próbujcie, ale dzisiaj jest pierwszy raz dla was. I słyszałam ich poranione skrzydełka. Starałam się jak najlepiej to czy naprawić, czy spowodować, że zalążek tej wiary we własne możliwości zacznie gdzieś tam iść i swoimi opowieściami, doświadczeniami, postawami gdzieś ich budować. No ale to jest taka, wiesz, no praca u podstaw. Zresztą no, nie muszę ci tłumaczyć, jak jesteś coachką, nie muszę ci tłumaczyć, jak jesteś osobą, która tak długo pracuje w biznesie i widzi najróżniejsze rzeczy. Stąd też chyba nas trochę to połączyło, że dzisiaj sobie plotkujemy na głos przy całej Polsce.
I nie tylko, bo chciałam ci powiedzieć, że podcast jest słuchany w bardzo wielu krajach, o których nie miałam pojęcia, natomiast Spotify daje mi taki podgląd. Oczywiście to są jakieś, ale tam tych krajów jest, nie wiem, ze 20 czy 30, więc to jest niesamowite. Więc też pozdrawiamy przy okazji.
Pozdrawiamy, tak.
Prawdopodobnie to są Polki i Polacy mieszkający gdzieś, no bo jednak większość odcinków jest zdecydowanie w języku polskim. Ola, Jeszcze mi zdradź, proszę, tak na koniec w ogóle, skąd ty wzięłaś ten pomysł, żeby zajmować się tematem, no właśnie, treningiem upadania i tematem porażek?
Tak jak wspomniałam, słuchaj, no własne doświadczenie, moja niezgoda na kulturę niewspierającą porażki, mi po prostu nie było wygodnie w tym świecie, w którym żyję i mam w sobie na tyle bezczelności i sprawczości, że powiedziałam, ja nie chcę tak, ja będę to zmieniać. Jak ja to mogę zmienić? Jako, że w Galupie, a propos, mam komunikację na wysokim bardzo poziomie, również od maleńkości wystawiana na koncerty w szkole muzycznej, konkursy recytatorskie przez babcie i tak dalej, szereg różnych doświadczeń później na studiach. Uznałam, że chyba podcast będzie dobrym miejscem, kiedy będę mogła dotrzeć do wielu ludzi i przedstawić, jak porażki widzą inspirujące mnie osoby z różnych pól, bo i polityki, i z obszaru kreatywnego, fotografii, ze sztuki, ze startupów. Druga seria, która się zapowiada niedługo, to będzie trochę odkrycie mojego miękkiego brzuszka i poznacie Woźniak z innej strony i dlaczego dałam sobie prawo do mówienia o porażce. No i te właśnie wspaniałe, cudowne osoby na Uniwersytecie Warszawskim, które poranione Instagramem i wspaniałymi życiami tam na feedach, nie wierzyły w to, że właściwie, że te osoby z tego Instagrama, że też próbują, że też się mierzą, że też mają żyćko tak jak oni, tylko że widzimy tam lukier. I to chyba taki bunt drugiej młodości, taka niezgoda i jakaś moc w sobie, żeby to zmienić. Mądrze zmienić z innymi ekspertami. Ten tort jest szeroki i możemy to zrobić wspólnie. Ja wierzę bardzo w połączenie mądrych, fajnych, ciekawych ekspertów, żebyśmy nie walczyli o to, kto jest bardziej o porażce i kto jest bardziej w tym temacie, bo temat porażki jest znany od, jak ktoś wierzy w Boga, to Jezus Chrystus już miał pierwsze porażki wokół siebie, więc znany, nawet podobno ostatnio mi znajoma powiedziała, że i przed Chrystusem też były takie temaciki znane. Nic tu innowacyjnego. Chodzi o to, by zmienić złe podejście do błędów, do popełniania błędów i żeby zacząć wyciągać autentyczną naukę i budować ten nasz grajdoł w takim pozytywnym aspekcie rozwojowym, autentycznie, nie krzywdzącym drugiego człowieka. No tak utopijnie, no ja jestem wychowana na Walcie Disneyu, wiesz, Pocahontas biega z kolorowym wiatrem i rozdaje innym, jak sobie radzić z porażką, także...
Super, fajnie, że o tym mówisz, słyszę też taką twoją potrzebę wpływu, żeby jednak zmieniać ten świat, walczyć z tym perfekcjonizmem, który jest tak naprawdę bardzo toksyczny i niekoniecznie, po prostu nie robi nam dobrze wszystkim.
Oj nie.
Więc dzisiaj, jak tu już jesteśmy, myślę, że możemy wam pożyczyć, żeby zrobić sobie być może taką retrospektywę i czasami popatrzeć na coś, co wydawało wam się końcem świata, porażką nie do przeżycia kiedyś, a jak dziś patrzycie z perspektywy na te wydarzenia, być może na przykład to, co kiedyś wydawało się porażką, było w efekcie szansą do rozwoju albo jakąś fajną lekcją, którą wyciągnęliście. Bardzo często myślę, że te lekcje i te nasze błędy pamiętamy najlepiej, one uczą najbardziej, prawda?
Oj, zdecydowanie, chociaż wiesz, cały czas jest taka w eterze myśl, że uczmy się z błędów innych ludzi. Wiesz, startupy mogą uczyć się z błędów innych startupów, takich podstawowych i o tym też mówię bardzo często na takich spotkaniach i warsztatach, aczkolwiek wielu z nas naprawdę musi przejść przez to piekiełko, przez te gorsze momenty, dotknąć siebie, dotknąć swojego najciemniejszego obrazu i wtedy wstać i z różnymi narzędziami wokół, z różnymi metodami wokół poradzić sobie, przejść i wyjść po prostu tak wzmocnieni, to znaczy nauczeni, doświadczeni, ale z takim na przyszłość mądrością, może w ten sposób. Z taką mądrością, tak, zdecydowanie. I też, żeby było jasne, nie jestem za powiedzeniem, co cię nie zabije, to cię wzmocni, po prostu cię poharata, bo poharata, no to na szczęście. Ale i z tych piekielnych rzeczy, a wierzcie mi, że mam kilka takich za sobą, o tym będzie w podcaście, można wyjść obronną ręką, a później iść, tak jak mówię, Pocahontas z kolorowym wiatrem i pomagać innym, którzy może przeżywają taki koszmarek i nie wiedzą, jak sobie to złapać. Bądźmy dla siebie dobrzy. Ja bym chciała tak, żebyśmy byli dla siebie dobrzy, bo ta dobroć później pomaga też przetrwać te trudne czasy, te błędy, te porażki, ta wyrozumiałość i jakaś spojrzenie na drugiego człowieka, że każdy cholera jest ułomny w jakiś sposób. Naprawdę rodzi taką wzajemność, taką dobroć. No.
Normalność.
No, normalność.
No dobrze, to Ola, bardzo serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Was zapraszam, odsyłam do podcastu Oli, między innymi na Spotify, który się nazywa Trening Upadania. Dzięki, Ola, no i trenujmy dalej. Trzymajcie się, pa, pa.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Państwa.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.